Rozdział pierwszy. Pielęgnuj swój ogród. Uważność daje ci czas. Czas daje ci możliwości. A możliwości, wprawnie dobrane, prowadzą do wolności. Bhante Henepola Gunaratana. Beyond Mindfulness in Plain English. Robert Kaufman był dyrektorem szkoły przez 21 lat. W tym czasie odkrył prawdę na temat edukacji i w istocie każdej branży pociągającej za sobą dobre intencje i niekończącą się listę obowiązków. Myślę, że ludzie są często przytłoczeni, stwierdził. Bycie dyrektorem to niejasna funkcja, co niejako zmusza do improwizowania. Nowo powołany szef szkoły czuje się zobowiązany do skupienia się na aktualnych kryzysach. Sęk w tym, że po takim wypełnionym kryzysami dniu zorientuje się, że nie pogadał z nauczycielem potrzebującym rady na temat ponownego przerobienia tematu z matematyki, którego większość uczniów nie rozumie. To, co pilne, wypiera to, co ważne. I to, co ważne, nie zostaje zrobione. Na podstawie dwudekadowego doświadczenia Kaufman wyobrażał sobie, że jest efektywniejszy niż typowa osoba na takim stanowisku, ale gdy w 2016 roku został dyrektorem Hillside Elementary School w Farmington Hills w Michigan, wiedział, że oznacza to zupełnie nowe wyzwania. Owa podstawówka charakteryzowała się wyjątkowo dużym odsetkiem uczniów, których ojczysty język był inny niż angielski. Kaufman chciał znaleźć czas na wspieranie najlepszych nauczycieli i mentorowanie tym, którzy potrzebowali pomocy. Pragnął skupić się na poprawianiu wyników uczniów bez rozpraszania się każdym spóźnionym autobusem i pękniętą rurą. Dlatego pod koniec 2016 roku zapisał się na National SAM Innovation Project. Ten fascynujący zawodowy program rozwoju dla dyrektorów bazuje na przekonaniu, że ich czas jest wyjątkowo cenny. Nauczyciel ma wpływ na 25 uczniów w swojej klasie. Dyrektor ma wpływ na całą szkołę. Ale żeby mógł dobrze inwestować swój czas, musi najpierw wiedzieć, na co go przeznacza. Na tej podstawie może rozważyć możliwości takiego przeorganizowania swoich zajęć, by robił to, w czym jest najlepszy. Po tym wszystkim czeka go ciężka praca polegająca na śledzeniu swoich dni w celu upewnienia się, że wzniosłe cele znajdują odzwierciedlenie w tym, na co faktycznie poświęca swój czas. Kaufman, który nazywa siebie maniakiem danych, nie mógł się doczekać uzyskania tych informacji. Gdy wykonał pewne wstępne prace w siedzibie SAM, w jego szkole zjawił się dżentelmen w garniturze, który śledził go przez cały tydzień, od poniedziałku do piątku. Niczym osobisty Boswell Kaufmana co 5 minut zapisywał absolutnie wszystkie jego działania. Także przerwy na przekąski i wodę. Chodził z nim do kafeterii i na zebrania. Notował, jak Kaufman radzi sobie z problemami z dyscypliną, które pojawiają się zawsze, gdy nauczyciele chcą zrobić dobre wrażenie. Kaufman uprzedził swoich pracowników, chociaż zauważył, że i tak byli bardzo ciekawi całego procesu. Niektórzy próbowali wciągnąć tajemniczego skrybę w konwersację, ale bez większych sukcesów. Był zobowiązany wyłącznie do zbierania danych. Wkrótce po tym Kaufman otrzymał swoje statystyki. Dowiedział się, że 39,2% czasu poświęca na przywództwo instruktażowe, zarządzanie nauczycielami i programem nauczania, które jest najcenniejszym sposobem wykorzystania dyrektorskiego czasu. Był to lepszy wynik niż otrzymuje przeciętny dyrektor, który na takie sprawy poświęca 30% czasu, ale niższy niż Kaufman oczekiwał. Czas mija niezależnie od tego, czy zastanawiamy się nad tym, na co go poświęcamy, zarówno w szkole podstawowej, jak i wszędzie indziej. Bez aktywnego doglądania czas Kaufmana był łatwo konsumowany przez metaforyczne chwasty. robotę papierkową, którą mógł wykonać ktoś inny, nieustanne odbieranie poczty i zbyt częste nadzorowanie kafeterii. Dlatego wzorem projektanta, analizującego swoją działkę, nakreślił ideę tego, jak chciałby, żeby wyglądał jego czas. Metodą burzy mózgu wymyślił sposoby na częstsze odwiedziny w klasach. Zorganizował edukacyjne czwartki i prowadził wtedy lekcje, na których prezentował nauczycielom różne techniki. Większość się sprawdzała, a część kończyła się fiaskiem, co było dla każdego cennym doświadczeniem. Wyznaczył czas na udzielanie nauczycielom pozytywnego feedbacku. Nie jestem dobry w docenianiu, wyznał. Krążą żarty, że jeśli mówię, że jest okej, oznacza to, że jest świetnie. Ale komentowanie na głos tego, co przebiega prawidłowo, jest zadziwiająco motywujące. Na podstawie wskazówek ze strony SAM Kaufman dążył do uzyskania 30 minut dziennie na sprawy osobiste, takie jak umawianie wizyt lekarskich lub obdzwanianie podwykonawców w projektach domowych. Bez wyznaczonego czasu te aktywności wtapiają się w resztę dnia, na czym cierpią inne cele. Albo w ogóle nie są realizowane, doprowadzając do napięcia między pracą a życiem osobistym. To bardziej pasowało do Kaufmana, który poświęcał zaledwie 1,4% czasu na cokolwiek osobistego, w tym wizyty w łazience. Dążył także do tego, by nie planować każdej minuty. Musisz zostawić sobie przestrzeń w kalendarzu, wyjaśnił. W ten sposób poradzisz sobie z tym, co wypłynie. Wszystko to było ekscytujące, ale wpisanie do harmonogramu 20 minut na udzielenie nauczycielowi pozytywnego feedbacku sprawdza się wyłącznie wtedy, gdy naprawdę to zrobisz. Różnie to jednak bywa. Oto jak powinno się podchodzić do wszelkich przeszkód i komplikacji. Gdy w trakcie owych 20 minut odezwie się alarm przeciwpożarowy, nie zmieni on faktu, że feedback był priorytetem. Właściwe wykorzystywanie czasu oznacza, że natychmiast przepiszesz ów feedback w wolne miejsce w kalendarzu, zostawione właśnie dlatego, że zawsze zdarza się coś takiego jak uruchomienie alarmu przeciwpożarowego. Przez 6 miesięcy po prześledzeniu swoich zajęć Kaufman wraz z wyznaczonym pracownikiem, który pełnił funkcję menedżera administracji szkolnej, co było elementem programu SAM, codziennie sprawdzał, czy poświęcał czas na to, na co miał go poświęcać. Gdy poprzedni dzień okazywał się klęską, starali się zrozumieć przyczyny. Analizowali, co powstrzymało Kaufmana od poświęcenia czasu na to, co tylko on mógł zrobić. Myślę, że najlepszą rzeczą w programie SAM jest to, że dyrektor musi rozliczać się ze swojego czasu, wyjaśnił Kaufman. Jego opiekun z programu naciskał na zaplanowanie pracy z nauczycielem, który naprawdę potrzebował pomocy. Razem uznali to za priorytet, dlatego przydzielili na to więcej czasu, niż Kaufman naturalnie by na to przeznaczył. Opiekun upierał się też, by Kaufman zrezygnował z zajęć, które mogli wykonywać inni pracownicy, takich jak nadzorowanie kafeterii. Ustalili, kto mógłby być pierwszą linią kontaktu, gdy zadzwoni rodzic z problemem, który nie musi docierać aż na sam szczyt hierarchii. Przed rozpoczęciem programu SAM byłem wszędzie, powiedział Kaufman. Ale nie sposób być wszędzie i nie powinno się tak funkcjonować. Efekt badania pod koniec roku szkolnego 2016-2017 wykazało, że Kaufman poświęca na instruktażowe przywództwo 51% swojego czasu. To tak, jakby w trakcie 100 godzin pracy nad świadomością swojego rozkładu zajęć zyskał dodatkowe 12 godzin najcenniejszej pracy. Okazało się, że nauczyciele pozytywnie zareagowali na to, iż dyrektor bardziej interesował się ich umiejętnościami. Odsetek uczniów Hillside, demonstrujących biegłość na stanowych testach matematycznych, wzrósł tego roku o 4,2%, a podobną poprawę zanotowano w czytaniu. Nie jest to łatwe. Nieustanne pilnowanie czasu nastręcza znacznie więcej trudności niż pozwolenie, by umykał nam niezauważenie. Nigdy też nie jest to proces skończony. Nawyki, edukacyjne czwartki, pomagają zautomatyzować dobre decyzje, ale nigdy nie dochodzi do stanu, w którym problem czasu zostaje ostatecznie rozwiązany. 6 doświadczonych nauczycieli może odejść i wtedy czas dyrektora będzie trzeba przekierować na mentorowanie nowo zatrudnionym. Rozkład dni szkolnych może się zmienić, tak samo jak demografia uczniów. Dlatego niezbędna jest nieustanna ocena. Taki wysiłek i taka dyscyplina prowadzą jednak do zaskakującego oświecenia psychicznego. J. Thomas Roth, dyrektor Reddick Elementary School w Hillsborough County na Florydzie, także notował i monitorował swoje zajęcia w programie National SAM Innovation Project. Przyznał, że taka uważność poprawiła jego życie pod każdym względem. Jestem efektywniejszy w szkole, powiedział po tym, jak radykalnie zwiększył ilość czasu poświęcanego na przywództwo instruktażowe nauczycieli pracujących z charakteryzującą się raczej niskimi dochodami populacją Reddick. Mimo to rzadko zostaję w szkole po 16:30. Mogę zakończyć pracę ze świadomością tego, co zrealizowałem. Wiedząc, że następnego dnia ma zaplanowaną pracę z nauczycielem martwiącym się dyscypliną w klasie, Roth może się rozluźnić, gdy jest z rodziną. Może iść na siłownię, ponieważ codziennie zadaje sobie pytanie, na co powinien poświęcić czas i wie, na co go poświęcił, ma pewność, że załatwia mnóstwo spraw. W ten sposób uzyskuje potwierdzenie, że postępuje dobrze. Na co tak naprawdę poświęcamy czas? Każdy ma obsesję. Jak się domyśliłeś po przeczytaniu paru tysięcy słów tej książki, moją jest czas i to, na co go poświęcamy. W tym to, na co ja go poświęcam. Oto coś, co wiem. Aby napisać pierwszą historię z tego rozdziału, rozmawiałam z Kaufmanem w piątek, 14 lipca 2017 roku, od 13 do 13.30. Tego dnia spałam do 6.45. Poświęciłam 45 minut na szkolną robotę papierkową, a późnym popołudniem 30 spędziłam na sprawdzeniu, czy na gigantycznej stercie listów nie ma żadnych rachunków. Z Rothem rozmawiałam w piątek, 21 lipca o 9.30, krótko po spędzeniu 30 minut na ćwiczeniu wykładu, który miałam wygłosić stażystom w Waszyngtonie w następnym tygodniu. Tego dnia odbyłam także popołudniową rozmowę z redaktorem tej książki, chociaż dotyczyła innego projektu, oraz wieczorną wyprawę tylko dla dużych dzieci do restauracji Benihana, od 18.15 do 20.30 łącznie z czasem na dojazd. Wiem to wszystko nie dlatego, że zapamiętuję wszystkie szczegóły swojego życia, lecz dlatego, że podobnie jak Kaufman i Roth, śledziłam swoje zajęcia. W moim przypadku stale przez kilka lat. Początkowo chciałam po prostu wiedzieć, na co poświęcam czas. Zakładałam, że będę mogła opisać swoje wyniki na blogu. Czas jednak mijał i eksperyment z uważności stał się czymś więcej. Jak się przekonałam, codzienna dyscyplina w notowaniu godzin zmieniła mój sposób postrzegania czasu. Dzięki niej czerpię większą przyjemność z życia. Jak skomentowała inny rodzaj kultywacji architektka krajobrazu Beatrix Farrant, to praca i to ciężka, a jednocześnie nieprzerwana przyjemność. Jak się okazuje, czas jest podobny do przedmiotu specjalizacji pani Farrant. Jest jak ogród, który oglądam codziennie przez okno w moim gabinecie i obserwuję zachodzące zmiany. Od marcowych narcyzów do jesiennych astrów. Ponieważ to ogród mojej rodziny, rozumiem, o jakiej pracy mówiła Farrant. Widziałam, jak mój mąż plewi, podlewa i wymienia rośliny zniszczone przez szkodniki. W każdy weekend coś robi. Przycina róże, sadzi złocienie, lubi tę pracę. Może poza tym jednym razem, gdy po wypadku w trakcie przycinania gałęzi piłą łańcuchową trafił na ostry dyżur, to dlatego nikomu jej nie zlecił. Ogrodnik musi po prostu zaakceptować, że ogrodnictwo nie jest działalnością typu ustaw i zapomnij. Nieustannie oceniasz i coś poprawiasz. Uczysz się, że nawet najsilniejsze rośliny mają słabe punkty. Na początku 2017 roku kilka ciepłych lutowych dni skłoniło magnolię do wypuszczenia pączków, a potem marcowa zamieć udaremniła ich dalszy wzrost i te zaczątki ślicznych, cukierkowych kwiatów nigdy się nie otwarły. Ale te przeszkody i potrzeba nieustannej czujności są równoważone przez chwilę radości. W istocie, to dzięki tej czujności mogę potem siedzieć w letni wieczór na tylnym ganku, przyglądać się krepom mirtu i myśleć: wow! Praca z czasem to podobny proces. Ogrodnik musi znać swoją działkę. Musi wiedzieć, jak chciałby, żeby wyglądała. Wtedy codzienna kultywacja prowadzi do piękna, zarówno krajobrazu, jak i życia. Jak napisał w swojej książce Beyond Mindfulness in Plain English buddyjski mnich i nauczyciel Bhante Henepola Gunaratana, uważność daje ci czas. Czas daje ci możliwości, a możliwości wprawnie dobrane prowadzą do wolności. Świadomość tego, na co poświęcam czas i pielęgnowanie swojego harmonogramu niczym ogrodu, zmieniło moje życie, a ten sam proces zmienił życie nauczycieli i uczniów szkół w Hillside i Reading. Zaczęłam czuć, że mam więcej czasu i jakby mój kalendarz zyskał zdumiewająco dużo wolnych miejsc. Sądzę, że ty też możesz poczuć się dzięki temu lżej. W tym rozdziale postaram się pokazać, jak uzyskać taką wolność oraz uzyskać wprawę w uważności, która pozwala nam zejść z zegara. Moje 8784 godziny. Wróćmy do mojej opowieści o tym, jak doszło do zapisania lipcowych wywiadów z dyrektorami i wyprawy do Beniany. Szereg zdarzeń doprowadził do tego, że w kwietniu 2015 roku zostałam własnym Boswellem i zaczęłam zapisywać swoje zajęcia w półgodzinnych odcinkach. Przez parę lat setki osób śledziło dla mnie swoje zajęcia na potrzeby różnych projektów i sama też od czasu do czasu przez kilka tygodni zapisywałam swoje aktywności. Jako urodzoną sceptyczkę od dawna fascynowało mnie to, co owe zapiski ujawnią na temat ludzkich, martwych punktów odnośnie do czasu. Często okazuje się, że istnieją znaczne rozbieżności między naszym wyobrażeniem o swoich zajęciach, a zapisaną rzeczywistością. Ludzie twierdzą, że nie mają wolnego czasu, lecz potrafią szczegółowo opowiedzieć, co zdarzyło się w najnowszych odcinkach Teorii Wielkiego Podrywu. Albo, czego doświadczyłam na własnej skórze, wydaje nam się, że na opróżnianie zmywarki poświęcamy całe godziny, po czym przekonujemy się, że ta czynność zajmuje nam po 5 minut 4 razy w tygodniu. Wydawało mi się, że nie mam zbyt wielu rażących martwych punktów, ale byłam ciekawa swoich zajęć. Nie udało mi się wytrwać w pisaniu dziennika i tamtego kwietnia podejrzewałam, że następne lata będą dla mnie przełomowe. W połowie maja 2014 roku, niedługo przed 7 urodzinami Jaspera, poczułam po przebudzeniu nieoczekiwaną, lecz znajomą falę mdłości. Test ciążowy i wizyta u lekarza upewniły mnie, że wkrótce będę miała czwarte dziecko. Aleks urodził się w styczniu 2015 roku. Przejście od trójki do czwórki dzieci jest mniej szokujące niż przejście od zera do jednego, ale noworodki zawsze stanowią wyzwanie i wiedziałam, że opiekowanie się takim maluchem oraz siedmiolatkiem, pięciolatkiem i trzylatką będzie testem moich zdolności organizacyjnych. Mniej więcej w tym samym czasie moja kariera zaczęła wkraczać na interesującą ścieżkę. Jak to robią kobiety sukcesu? Moja książka o pracujących zawodowo kobietach, które maksymalnie wykorzystują swój czas, miała ukazać się w lipcu 2015 roku. Kalendarz wystąpień na następny rok powoli się zapełniał, ponieważ opowiadałam słuchaczom o tym, jak ludzie radzą sobie z życiem, chciałam sprawdzić też pod tym względem siebie w najbardziej rzetelny sposób, w jaki się da. Dlatego, gdy w poniedziałek 20 kwietnia 2015 roku, czyli 3 miesiące po urodzeniu 4. dziecka, wróciłam do pracy, otworzyłam pusty arkusz kalkulacyjny. Zaczęłam wypełniać komórki, począwszy od 5 rano, a skończywszy na 4.30 na osi pionowej z dniami tygodnia wypisanymi na górze. Przed pierwszym wpisem nie było zbyt wielu pustych komórek. Wstałam o 5.30, żeby nakarmić Aleksa piersią. Tamtego dnia zrobiłam to jeszcze 5 razy oraz 6 raz z butelki za pomocą odciągniętego mleka. Odprowadziłam Jaspera na przystanek autobusowy. Odbyłam rozmowę konferencyjną z zespołem reklamowym mojego wydawcy. Wieczorem siedziałam przed domem i cieszyłam się wiosennymi kwiatami, gdy dzieciak miał drzemkę. Położyłam się spać o 22:00. Następnego dnia byłam opiekunką na wycieczce sama do pobliskiego muzeum. Potem pojechałam pociągiem do Nowego Jorku w związku z pewnymi sprawami zawodowymi. Wróciłam do domu o 22:30, pogadałam z mężem, odciągnęłam mleko i położyłam się spać o 23:30, żeby wstać o 5:45 i zacząć wszystko od nowa. Wkrótce wyrobiłam sobie nawyk zapisywania. W każdy poniedziałkowy poranek wypełniałam podsumowanie niedzieli i archiwizowałam arkusz z poprzedniego tygodnia, po czym otwierałam nowy. Uzupełniałam go co kilka godzin. W dni robocze było to łatwe, gdyż miałam dostęp do komputera. W weekendy potrzeba zapisywania zajęć wymagała częstszych przyjazdów do domu niż uważałam za idealne. Dlatego nauczyłam się zapamiętywać, co robię. W razie potrzeby sporządzałam notatki na kartce i wkrótce byłam już w stanie odtworzyć z przyzwoitą dokładnością ostatnie 24 godziny. Wystarczały mi ogólne kategorie. Praca, zajmująca pół godziny, mogła oznaczać różne projekty, ale dzięki takim generalizacjom zapisywanie swoich działań zajmowało mi dziennie jedynie około 3 minut. Dawało to w sumie 21 minut tygodniowo, nieco ponad 18 godzin rocznie, czyli mniej więcej tyle, ile poświęcałam na mycie zębów, czego nie miałam powodu kwestionować. Kontynuowałam to przez całe lato, jesień, zimę i wiosnę. Moje arkusze były świadkiem 11-godzinnej drogi do parku stanowego Indiana Dunes oraz szalonej pogoni za ulicznym kotem, który wszedł za nami do wynajętego domku i wskoczył do kołyski Aleksa, przez co obaj podskoczyli z wrzaskiem. Zarejestrowały także olbrzymie ilości czasu poświęconego na odciąganie mleka oraz wycieczki do Chicago, Londynu i Orlando. Zapisałam wszystkie razy, gdy podwoziłam Jaspera na trening pływacki lub odbierałam sama z klubu Lego. I tak, na wypadek, gdyby cię to ciekawiło, do arkusza trafiały także intymne aktywności, ale ujmowałam je w eufemistyczny sposób, żebym mogła zostawiać na biurku wydrukowane arkusze i nie przejmować się ewentualną wizytą jakiegoś fachowca lub wścibskiego dziecka. Następnego roku w połowie kwietnia, czyli w okresie zdominowanym przez brutalną grypę żołądkową, której skutkiem było wiele godzin prania, napisałam na blogu, że podzielę się podsumowaniem. Zakładałam, że nie zainteresuje to zbyt wielu osób, które nie były wpisane na listę czytelników bloga lauravanderkam.com. Ku mojemu zdumieniu, pewnego wieczoru, gdy czekaliśmy z rodziną na zamówione dania w Uno Pizzeria and Grill, Sprawdziłam pocztę i odebrałam wiadomość od wydawcy z New York Timesa, który pytał, czy byłabym zainteresowana napisaniem dla nich o moim śledzeniu czasu. Zwlekałam z odpowiedzią chyba nie więcej niż 15 sekund. Perspektywa trafienia do większej, i to znacznie, grupy odbiorców niż ta, która jakimś cudem trafiła w mój zakątek internetu, wzbudziła we mnie jeszcze większe pragnienie, by to podsumowanie wypadło dobrze. Kolejne 2 tygodnie spędziłam w otoczeniu arkuszy, które normalnie powinny zawierać 8760 godzin, ale z racji roku przestępnego zawierały tych godzin 8784. Najbardziej interesowały mnie liczby, najpierw więc przewertowałam wszystko i wpisałam liczby w kalkulator. Gdy doszłam do fazy analizowania, uderzyło mnie kilka zaskakujących faktów. Mój esej ukazał się w połowie maja w dziale Sunday Review pod tytułem The Busy Person's Lies – Kłamstwa zapracowanej osoby. Istotnie, uważne przestudiowanie swojego czasu ujawniło wiele kłamstw, którymi się karmiłam. Nawet ja wmawiałam sobie różne rzeczy. Koniec końców jednak prawda nas wyzwala. W moim przypadku otworzyła możliwość zastanowienia się nad tym, jak chciałabym, żeby wyglądało moje życie i jakich zmian mogłabym dokonać w swojej codzienności, żeby czuć, że mam więcej czasu, niż mi się wydawało, że mogę mieć.